Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Witamy serdecznie, CoDrive numer 95. Jestem tu ja, wasz ulubiony Max Kapłon. Jest tu wasz jeszcze bardziej ulubiony Cezary Gutowski, nadający dziś z nowego studia. Już witaj, Czarku. I jest... Tak, to jest ulubiona zabawa Czarka przed rozpoczęciem podcastu, czyli że nie działa mu mikrofon. Tak samo śmieszy po 90 odcinkach. I jest z nami człowiek, który już za chwilę będzie walczył o Mistrzostwo Świata Łek. Tak dobrze zgadliście, to jest Robert Kubica. Cześć, Robert. No bardzo miło cię znowu widzieć.
Dzień dobry, witam wszystkich. Witam was, witam kibiców.
Dzisiaj porozmawiamy sobie we trzech, właśnie tutaj z Robertem, o wszystkich kontrowersjach z Grand Prix Meksyku. Będziemy Roberta ciągnąć za język. Kto zrobił dobrze, kto zrobił źle, kto powinien zrobić inaczej. No i będziemy oczywiście rozmawiać o decydującym weekendzie w Bahrajnie, który już za chwileczkę przed nami. Także będzie się działo. Będzie jeszcze też parę innych tematów, temacików. Warto z nami zostać do samego końca. A CoDrive tym razem wyjątkowo słuchacie i oglądacie w poniedziałek, bo już się tak nie mogliśmy doczekać przed tym finałem sezonu, że uznaliśmy, dobra, robimy i wrzucamy, bo tu nie ma co zasypywać gruszek w popiele, jak mówi słynne polskie powiedzenie. Robert, jakie jest twoje ulubione... Zasypiać. Jakie jest twoje ulubione, Robert, włoskie powiedzenie? Masz jakieś, z którego nas możesz nauczyć?
Teraz tak nie przychodzi mi do głowy. Nie mam. Chyba nie mam.
Każdy owoc ma swoją porę.
A, tak, ale no to tak. No to nie ulubione, ale pamiętam dokładnie chwilę, kiedy ją usłyszałem i tak naprawdę nie jest takie, można powiedzieć, popularne, ale bardzo mi pomogło już prawie 25 lat temu.
Bardzo ładne powiedzenie. Wpisujcie, kochani i kochane, swoje ulubione powiedzonka. Ja bardzo lubię powiedzenia. Mogą być z całego świata.
A to zaczniemy jakie jest od... twoje? No, o, to jakie jest
moje
twoje?
Ulubione? Chińskie. Najlepszy moment na zasadzenie drzewa był 20 lat temu. Drugi najlepszy moment jest dziś. Stare chińskie powiedzenie.
Głębokie. Aha. A moje ulubione, skoro nie pytacie, to to finish first. First you have to finish. Ale też bardzo fajnie to Ron Dennis opowiedział kiedyś, jak byłem na prezentacji McLarena, a drugie też Ron Dennis powiedział, że nawet kamasz jest piękny, jeśli jest szybki.
No z tym pierwszym, no to chyba nie Ron Dennis go wymyślił, ale no, no tak, fajne. Tak, wyścigowe. No to. Albo if in doubt, flat out, tak?
Dobra, no, ale też bardzo dobre, let the driving do the talking, nie? To jest taki, też zresztą dawno temu chyba od Daniela Morelego, bardzo dobre.
Zostawiamy powiedzenia za nami, ale wy wpisujcie swoje. Zaczniemy sobie dzisiaj od propsów i disów za Grand Prix Meksyku. Proszę, Czarku, zacznij, twój props i dis, potem Robert, na koniec ja, tak.
Cieszę się, bo mam dużo do wyboru. Dobra, propsa daje Bermanowi za to czwarte miejsce. To jest ciekawe, wyrównał najlepszy wynik ekipy Haas, co sprawia, że wychodzi na to, że ekipa Haas nigdy nie była na podium. Poprzednie czwarte miejsce uzyskał Romain Grosjean. No i generalnie lubię Bermana, on z jednej strony ma dużo takich przygód, ale też jeździ bardzo spektakularnie. Uważam, że część kar dostał niesłusznie, szczególnie za Sainza na Monzy. Do dziś nie rozumiem dlaczego. Taka rada nastąpiła, więc no, za to czwarte miejsce ma dla mnie Berman nagrodę. A disa dam Carlosowi Sainzowi w zasadzie za cały ten wyścig. Od przeładowania w Lawsona w pierwszym zakręcie poprzez dwa przewinienia za pitlane speeding, co prawda jest do tego wytłumaczenie, no bo tam rozwalił czujniki na kole przed nim, no ale mimo wszystko dwa razy to już trochę za dużo. I na koniec wypadnięcie z toru. Jedyny mały plusik za to, że dojechał do przerwy w wyłomie, żeby nie przeszkadzać wyścigowi, a i tak wyścigowi przeszkodził, ale generalnie cała jego postawa ostatnio jest taka mocno propsowa. Disowa.
Disowa, no właśnie. Robert, proszę bardzo, props i dis.
Props Norris. Za co to chyba każdy wie. Zdominował weekend i myślę, że łatwo to wyglądało, ale jak Piastri pokazał, niekoniecznie musiał to być taki łatwy weekend dla McLarena i dla Norrisa. I zrobił to w kluczowym momencie. W idealnym momencie, można powiedzieć, sagi McLarena w jakby w niedawaniu jakby w traktowaniu dwóch kierowców tak samo i jakby tym papaya rules i to wszystko. Myślę, że wchodzimy w fazę sezonu, gdzie te wszystkie ich jakby ustalenia przy stoliku pomału będą znikać, albo nie tak pomału, tylko w jednym momencie. No i jakby Norris sobie wyścielił dosyć dobrze. I ogólnie myślę, że pojechał bardzo mocny weekend. Nie wiadomo, ile to był, jak to mocny był weekend Norrisa, a jak słaby Piastriego, ale jakby nie było, nie nam, jakby nie możemy tego oceniać. A Adisa, nie wiem komu dać. Hamilton?
Jaki? Łaskawy dzisiaj Robert.
Chyba Hamilton. Uważam, że za jeden tak naprawdę incydent, czyli tak zwane, nie wiem, ścięcie toru, można to tak nazwać, niepojechanie zgodnie z przepisami. Przy tak jakby doświadczonym kierowcy, w momencie, kiedy jest mu potrzebny naprawdę dobry wyścig i tempo Ferrari było bardzo dobre w Meksyku, no taki łatwy błąd nie powinien się zdarzyć, a jak się zdarzył, to po prostu powinien za to, o to zadbać, żeby nie dostać tej kary, ponieważ łatwo by można było zrobić, żeby jej nie dostał.
No dobrze, dziękujemy bardzo. Do tego tematu sobie jeszcze wrócimy, jeszcze będziemy to omawiać. Ode mnie szybki props dla Charlesa Leclerca, drugie miejsce, super Charles. Co prawda mówił, że gdyby nie VSC, to pewnie by to drugie miejsce stracił na rzecz Maxa Verstappena, ale gdyby, jak to, gdyby babcia miała sznurek, to by była windą, więc nie ma co gdybać. A Disa dam w takim razie, chciałem Hamiltonowi, więc musiałem na szybko przemyśleć, co tam jeszcze było. Piastriemu, no. Za to, że nie dowozi pod koniec sezonu. O czym też sobie jeszcze porozmawiamy. Czy to siada mu psychika, czy to siada mu bolid, czy ktoś tam grzebie przy tym bolidzie. No dobrze, przechodzimy dalej, ale zanim przejdziemy dalej, to jeszcze tutaj poprosimy bardzo ładnie o lajki, o subskrypcję, jeżeli chcecie oglądać następne kodrajwy z Robertem, które mam nadzieję, że się jeszcze wydarzą. Tam jest taki dzwoneczek, można nacisnąć i wtedy się będziemy pojawiać na YouTubie na górze, że nowy filmik od Cezary Gutowski o Formule 1. A jak oglądacie na przykład to jako premierę, czyli jest teraz poniedziałek u Was, 3 listopada, to można też podbijać wideo, potem też można, ale podczas takiej premiery to jest najważniejsze. To nam bardzo pomaga, a stosunkowo mało kosztuje, bo trzeba tylko kliknąć. Więc zachęcamy. Proszę, Robercie.
Mam pytanie. Czemu u nich jest 3 listopada, a u nas który jest?
U nas
jak
jest
u nich
drugi.
Jest 3. No nie, ale jak u nich jest 3, to u nas też będzie 3.
Słuchaj, no możemy wejść w tę dyskusję o relatywizmie czasu. Bardzo chętnie, zapraszam. Interstellar, może sobie obejrzyjmy, jak to wytłumacz. Masz rację. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, wychodząc w sobotę o 5 rano z domu i byli jeszcze ludzie, którzy jeszcze byli na imprezie, a ja już wstałem. I mimo, że oni jeszcze żyli piątkiem, to ja już żyłem sobotą i tutaj się, wiesz, to wszystko...
Ja mam dużo
punkt
rozkmin na temat
zależy
czasu.
Od punktu siedzenia.
Exact.
O, to też lubię na powiedzenie Roberta sprzed lat. Ja mam dużo rozkmin, dlatego że zawsze mnie zachwyca ten relatywizm czasu pod kątem wyścigów, czyli że jak się rozmawia o wyścigach, na przykład ktoś straci dwie dychy w kwalifikacjach, to już mówimy, a skrzanił dużo, ale jak się na tym zastanowić 20 sekundy, to jest po prostu... Tego się nie da ująć w ogóle w normalnym życiu, więc zawsze mi zachwyca to, jak jesteśmy w stanie przeliczać te setne i tysięczne części sekundy na to, jak coś schrzanił albo coś pojechał dobrze, podczas gdy nie jesteśmy w stanie tego nawet zauważyć. I na podobnej zasadzie, jak się rozmawia o Formule 1, to wszyscy jesteśmy milionerami. Mówimy, a przecież mogli wdać tyle, albo o tutaj nie, o 7 milionów kary, co to za kara, nie? Tak jakby każdy tymi milionami euro dysponował na co dzień.
Tak, jest relatywizm pieniądza i czasu. Zrobimy sobie kiedyś z Robertem taki filozoficzny odcinek, co? Panowie, co sądzicie? Bardzo chętnie porozmawiam po sezonie, jak Robert będzie miał więcej czasu. No dobrze, Robert, ostatni wyścig, WEC, odrobiliście 2 punkty, pozostało jeszcze tylko 13. Wszystko jest w waszych rękach. Powiesz parę słów, bo w poprzednim kodrajwie, kiedy tu byłeś, to zapowiadałeś wyścig, o co możecie walczyć, no i jak to? Jak byś to ocenił? Po
ale poprzednim byłem przed Fuji.
Tak, tak.
To już
tak,
było. To nie, to już się wydarzyło. Zapowiadać można dużo. Suche fakty, tak jak powiedziałeś, 13 punktów straty. Szczerze to nawet nie myślałem, jakby to wyglądało, jakbyśmy mieli tyle samo punktów na koniec wyścigu, ale to już jest wyższy level. Plus jest taki, jeden z niewielu plusów, ale żeby nie było aż tak drastycznie, plus jest taki, że wyścig w Bahrajnie jest 8-godzinny, jako że jest dłuższy dystans, mamy 50% więcej punktów do zdobycia, czyli jakby ta 13 punktów można łatwiej odrobić. Z tym odrabianiem niby w Fuji odrobiliśmy, ale tak naprawdę w Fuji mogliśmy bardzo dużo stracić. I ogólnie na samym początku wyścig się ułożył no, bardzo źle dla nas. I jakby nie było, postawa kierowców 51, czyli Ferrari, które jest przed nami, tylko sprawiła, że te punkty odrobiliśmy, ponieważ złapali po raz kolejny parę kar. Także będziemy się starać, ale umówmy się, z tym odrabianiem strat. O tym już dyskutujemy tak naprawdę od Pole Man, gdzie byliśmy na drugim miejscu. Wtedy mieliśmy bodajże chyba, nie wiem, 15 punktów straty, coś takiego. I mieliśmy parę szans na odrobienie dużej ilości punktów. Niestety tej szansy nie wykorzystaliśmy nigdy, dlatego miejmy nadzieję, że jeśli się nadarzy szansa, to będziemy w stanie tutaj nadrobić. Ale nie będzie to łatwe zadanie. Nie będzie, na pewno będzie sporo się działo i zobaczymy, jak po prostu wyścig się ułoży. Fuji nam pokazało, że wyścigi, nie znamy scenariuszu wyścigów, także musimy po prostu się skupić nad samym sobą i spróbować coś zrobić, ale nie będzie to łatwe zadanie.
A co zaważyło na Fuji?
U nas? U nas zaważyło to, że mieliśmy dużo uszkodzeń. Phil został uderzony przez BMW, które zostało uderzone przez Astona, czy Aston zahaczył też, nieważne. I mieliśmy sporo zniszczeń, jeśli chodzi o boczną sekcję auta. Tak naprawdę była duża dziura w bocznej sekcji, gdzie mogłem sam sobie wejść do środka. Uszkodzona podłoga, dodatkowo też przez ostatnie 1,5 godziny jechaliśmy bez lewej części dyfuzora, tylnej części dyfuzora. No i ogólnie udało się wywieźć punkty. Ale nie był to łatwy wyścig. Z drugiej strony, w momencie, kiedy my mieliśmy te jakby przygody, to tak naprawdę 51 jechało mocny wyścig i byli bodajże na trzecim lub czwartym miejscu nawet. No i jakby nie było to tylko ich błędy i jakby wyścigowe sytuacje pozwoliły na to, że jesteśmy nadal jakby nie było w walce, ale jak realistyczna jest ta walka, to może nie jest to temat na dzisiejszą rozmowę.
Ale Porsche wchodzi do gry. W ogóle byłeś zaskoczony tym, że Porsche odchodzi z WEKA?
Nie byłem zaskoczony. Znaczy nie byłem zaskoczony. Nie byłem zaskoczony, ponieważ słyszałem jakieś tam
Plotki?
wiadomości, jakieś plotki, nie, nawet może nie plotki. Było w powietrzu, o, wisiało w powietrzu. Może jestem zaskoczony tym, że już teraz, a nie za rok. No ale jakby nie było. Współpracowałem z niemieckimi koncernami i wiem, że im takie trudne decyzje, dosyć trudne dla osób z motorsportu, dosyć łatwo przychodzą. I jakby jest to prosta piłka. Co ma też swoje pozytywne według mnie strony w wielu przypadkach, jeśli z nimi pracujesz i jak operują, ale w momencie, kiedy przychodzą jakby momenty, w których podejmują takie decyzje, to nie można powiedzieć, że to jest zaskoczenie, ale na pewno jest to duża strata, ponieważ Porsche jest, no, zawsze oferowało dobre auta, był to jeden według mnie z lepiej jest lepiej operujących zespołów w padoku. No i duży brand, tak, duża marka. Jednak akurat marek w koncernów w WEC-u nie brakuje, ale strata Porsche jest na pewno duża.
Jest to zdziwiające, bo jak się nad tym zastanowić, że tak tylko skończę ten off-topic, to oni odchodzą w dość podobnym stylu, bo mieliśmy Audi odchodzącego z WEC-a dość gwałtownie, mieliśmy Mercedesa odchodzącego z DTM-u dość gwałtownie, mieliśmy BMW odchodzące z Formuły 1. To w zasadzie jest chyba taki ten, jakiś niemiecka specjalność.
Może styl operowania i styl pracy, podejmowania decyzji. Nie wiem, wiesz, nam to, tak jak wspominałeś o milionach w Formule 1, jakby ten łatwo się mówi z zewnątrz. Myślę, że w koncernach niemieckich jest sporo ludzi, którzy mają pasję, ale jakby jak przychodzą pewne decyzje, nie mówię o tej, o której dyskutujemy teraz, ale ogólnie w przeszłości bywało tak, jak ja jeździłem, że jak przychodziły pewne decyzje, no to tam jakby nie było za dużo gadania i nie było jakby innych aspektów, jak ten, który się kierowali jakby rada nadzorcza czy też szefostwo, tak? I mogłeś mówić, że walczysz o mistrzostwo i że spróbujmy, a i tak ktoś nad tobą wiedział lepiej, bo ma inne podejście, tak? I są tego plusy, są tego minusy, ale tak jak powiedziałeś, no jakby nie było, bywa tak, że dosyć łatwo i szybko i tak nagle zmieniają jakby fronty, o. I swoje decyzje podejmują dosyć dynamicznie.
Trzymamy kciuki w takim razie za wyścig w Bahrajnie, a teraz sobie wracamy do Ameryki Południowej i do Mexico City. I będziemy sobie omawiać teraz sytuację
Czy
i...
popełniasz błąd Helmuta Marko, Maksiu?
Jak to?
Z tą no, Meksyk i Ameryka
A
Południowa to tak jest
środkowa,
dość.
faktycznie, dobrze,
Albo
ojej.
niektórzy nawet sobie że i
Oj.
północne.
Dobrze,
Czujny
dobrze.
jest.
Czujny, wybaczcie te. Wiecie, ci Meksykanie się nie potrafią skupić, jak to mówił też Helmut Marko, i też to nam nie weszło po prostu. To oczywiście
Meksykańska dusza.
cytacik tak, ze
A
słynnego.
ciekawe, czy Helmut Marko nadal tak myśli o tym Meksykaninie, który tak słabo jeździł, bo jakbyś tak tych, co później dali, to tak niedużo lepiej jadą, a nawet chyba gorzej.
Helmut Marko teraz tak myśli o Japończykach. Analiza sytuacji z Meksyku. Pójdziemy sobie sznytem, że najpierw będzie się odzywał, słuchaj Robert, topowy dziennikarz, teoretyk Cezary Gutowski. Na szczęście następnie będzie topowy kierowca, czyli ty, Robert Kubica. A między tym wszystkim będę ja, topowy. Proszę, kochani widzowie, dokończcie. Jestem ciekawy, co wy myślicie. Nie zawsze wszyscy są mi przychylni, więc otwieram się na was. Zaczynamy od T1, czyli Max Verstappen, wyjazd poza tor. Czy powinien za to dostać karę? Ja tylko na samym początku przypomnę, że ci, co nie widzieli, żeby sobie zobaczyli jego onboard, jakie on ma panowanie nad tym samochodem, bo samochód jedzie prosto, ale co on na tej trawie wyrabia z kierownicą, jak to zobaczyłem pierwszy raz, to byłem tu, w lewo, w prawo, no, absolutny kocur. Czarku, czy powinien dostać karę, czy słusznie nie?
Moim zdaniem słusznie nie. On na tej kierownicy to też nie jest tak, chyba on się nie do końca ratował. On tylko się mieścił, żeby jak najszybciej wrócić na tor i tak mi się wydaje, że to było takie, tam nie było paniki. Chociaż jak Leclerc na to patrzył w tym pokoju zwierzeń, no to faktycznie tak docenił tę pracę na kierownicy. Co, Max nie miał nic do stracenia, ładował się w tamtym momencie na trzeciego, potencjalnie na czwartego w zakręt, w którym wiadomo, co się wydarzy. Więc przypuszczam, że wjeżdżając, atakując, jadąc w ten sposób, przed startem on już wiedział, że jest całkiem niewykluczone, że zatnie ten zakręt, bo tak robiono wcześniej, Lewis pokazał przykład w 2016 roku, więc tu pytanie dotyczy tego, czy robiąc to potencjalnie z premedytacją, czy nie powinien dostać kary. Natomiast ja nigdy nie jechałem bolidem Formuły 1, ale jak widziałem, jak on na tych tarkach tnie i hamuje, co jakby spowodowało tym, że bolid nie hamował, bo było brudno i podbijało, to mnie bolała kość ogonowa, nie? Po prostu to było niewygodne. Tu, 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 tu. Potem o wiele za szybko wchodzi w ten zakręt, no i zrobił to, co się robi w Meksyku. Natomiast jest ta pretensja George'a Russella, tak? George'a Russella, który twierdzi, no wkurzony, bo on przejechał ten zakręt jak należało, który twierdzi, że ta pozycja należała się jemu. Moim zdaniem nie. W sensie, że no, jako że na długo przed hamowaniem już jechał Max z przodu i został wypchnięty ostatecznie na tą tarkę, no to nawet jeżeli założył, że zetnie zakręt, no to oddał pozycję Hamiltonowi, tak? Oddał pozycję kierowcom, których wyprzedził poza torem, jak fizycznie było widać. To było na granicy przepisów, ale uważam, że absolutnie na karę nie zasłużył.
No to teraz topowy kierowca.
Mówimy tylko o Verstappenie, tak?
Bo no, ja myślę, że...
no nie, bo to jest ważne, bo według mnie tutaj wszyscy się skupili nad Verstappenem, a ten, kto naprawdę powinien dostać karę, to jest Leclerc. I jakby inaczej. Verstappen się ratował. Gdyby tam był żwir, by zupełnie inaczej wyglądał dojazd do tego zakrętu. Albo Max by po prostu mniej ryzykował. Sam fakt jest taki, że no, to nie są decyzje podejmowane przed startem, czy też to są decyzje podejmowane na bazie tego, co się dzieje, tak? I Max był po zewnętrznej, miał dobry start i jakby szczerze Hamilton miał bardzo dobry start, za dobry względem na przykład Leclerca i tam został, dużo stracił na tym, ponieważ w pewnym momencie musiał odpuścić, musiał wyjść z tunelu aerodynamicznego. No i co się później wydarzyło, że Max też miał jakby ten lepszy dojazd do tego pierwszego zakrętu i ten mały ruch Leclerca, który zepchnął trochę Hamiltona, no i automatycznie Hamilton też musiał odbić i wtedy już nie było miejsca dla Maxa. Z tym, szczerze, z tym podjaraniem się, co się działo na trawie, może po prostu zbyt mało jesteśmy, znaczy kto się jara, przyzwyczajony do oglądania kierowców jeżdżących po trawie. Tam Max według mnie nic szczególnego nie zrobił. Gdyby było metr więcej trawy, nigdy by się tak nie podniecił na tym. Gdyby było metr mniej, byłby w barierze w oponach, ponieważ on tam tak naprawdę nie miał kontroli nad tym bolidem. To, czy on sobie skręcił 40 stopni czy 60 stopni kierownicy w drugą stronę, akurat w tym momencie naprawdę to jest bardziej szczęście, czy też po prostu tak wyszło. Umówmy się, bolidy nie są zbudowane po to, żeby jeździć po trawie, czy też gdzie wszystko skacze. Także kara, znaczy kary nie było i słusznie i się nie należało według mnie, ale jakby wszystkie te echa, kary, nie kary, kierowców niezadowolonych podkreślają po raz kolejny to samo, co zawsze mówiłem ja, czy też wiele osób. Dopóki tory będą tak zbudowane, że można to zrobić, tak wszyscy będą bardziej ryzykowali do tego pierwszego zakrętu, ponieważ wiedzą, że mają jakby alternatywa, która jest nawet szybsza, tak? To nawet nie chodzi o to, że szybsza, chodzi o to, że mniej podejmujesz ryzyka, ponieważ jak przejdziesz ten pierwszy zakręt, jest drugi, jest trzeci, zawsze ktoś cię może przejść, zawsze cię ktoś może dotknąć, możesz uszkodzić bolid, to tak naprawdę można sobie pojechać prosto. I teraz możemy się jakby spierać, komu dawać te kary, komu nie dawać tych kar, ale ja uważam, że w tym wypadku kara się nie należała, ale na przykład Leclercowi już tak. I tu nie jesteś w stanie tego zapisać, tak? Dzisiaj w Formule 1 jakby wszyscy chcą Apex, czy był z przodu, czy był z tyłu, onboardy, nie onboardy. Po prostu trzeba podejść do tego trochę jakby, nie wiem, z podejściem wyścigowym i takim to, co się dzieje, tak? Oceniać jakby incydenty, zresztą to nie pierwszy incydent, który jest kontrowersyjny w Meksyku, gdzie po prostu trzeba mieć pewne wyczucie, według mnie.
Ty miałeś receptę na to. Jak w 2016 roku Lewis się nie zmieścił i sobie ściął, to powiedziałeś, że wystarczyłoby nie kosić trawy w tym zakręcie, ale nikt nie posłuchał.
No, nie wiem, ale możliwe. Znaczy wiesz, jest tendencja, na przykład wiesz, problem jest też taki, że im więcej tych incydentów będzie, tym więcej ludzi będzie do tego jakby dążyło. I wiesz, gdzie jest granica? Granicą będzie to, że nie wiem, obudzimy się za 2-3 lata, że w Meksyku pierwsza czwórka, nikt z nich nie przejedzie pierwszego zakrętu, bo się może tak zdarzyć. Wiesz,
Cała
bo
stawka bierze.
no, ale wiesz, bo powiedziałem jedną ważną rzecz, że bolidy nie są, wiesz, jadąc po tej trawie, ty nie wiesz, co tam będzie, tak? To nie jest tak, że sobie ktoś przetestuje, ale wiesz, dojdzie pewien moment, gdzie po prostu ludzie, którzy będą mieli mniej do stracenia lub po prostu zobaczą, że to się dzieje coraz częściej, będą jakby przeciągali tą granicę. Jedynym jakby rzeczą, którą spowolni ludzi i kierowców do robienia tego, będzie to, że są jakieś duże podbicia, tak? Że wiesz, że ktoś może naprawdę stracić kontrolę nad tym autem. Dopóki ta trawa, dopóki ta ziemia jest dosyć równa, no to szczerze, ja myślę, że większość kierowców wracało z Meksyku z myślą, że w przyszłym roku sobie pojadą prosto.
Jak w ostatnim Mario Kart, że bardziej się opłaca jeździć poza trasą, bo wtedy
A
można
to nie
wskoczyć na
tylko
skrót.
Mario. To nie tylko Mario. Ale wiesz, no tak będzie. Jednak jasne, będzie zawsze kierowca, który powie nie, ale to nawet nie chodzi o decyzję, tak? Tylko po prostu wiesz, że możesz sobie zahamować 15 metrów później, 20 metrów później, 10 metrów później, podjąć jakieś tam większe ryzyko i tak ci się nic nie stanie, a może na tym zyskasz, tak? Ponieważ pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko, tak jak powiedziałem, utrzymanie tej pozycji, tylko zminimalizowanie ryzyka związanego z pierwszymi zakrętami. Czyli zawsze zyskasz, ponieważ jakby zmniejszasz ryzyko incydentów.
Tak jest. No dobrze, a zakręt numer 4, niedaleko od pierwszego, i Lewis Hamilton. Czarku, wracamy do ciebie, proszę bardzo.
No to trochę
Ocena.
odwracamy, to możemy szybko, bo Robert już powiedział, ale mam taką samą opinię w tym temacie. No bo to się zaczęło tak naprawdę wcześniej, co to była cała sekwencja, natomiast no, mamy moment, kiedy Lewis stara się kontrować, o wiele za szybko chodzi w zakręt, obaj hamują bardzo późno, no ale Hamilton o wiele za późno, nie? W sensie, że jakby jak widać trajektorię Verstappena, który też się nie zmieścił w torze, to Verstappen skręca i wyjeżdża trochę poza tor. No a Lewis jakby na zblokowanych hamulcach i tnie, w końcu odpuszcza, jedzie sobie prosto i robi coś, co jest jakby jego specjalnością, coś, co zrobił nieraz. Robił to także w Meksyku. W 21 roku w Abu Dhabi zrobił dokładnie taki sam manewr, kiedy atakował go Verstappen. Po prostu sobie ściął i obronił pozycję, nic z tym nie zrobił Masi. Nie zgłosił tego do sędziów, tak? W ogóle. Więc no, tutaj kara jak najbardziej słuszna, dlatego że no, zyskał przewagę, tak? Zyskał przewagę, zyskał prawdopodobnie pozycję, ale też i ta przewaga czasowa ciążyła. Dlaczego Max nie dostał kary za to? No, po pierwsze dlatego, że wracał na tor najkrótszą drogą, no po drugie dlatego, że ostatecznie stracił pozycję, tak, a nie zyskał na tym. Tak ja uważam.
Robert, chcesz
Tu
jeszcze?
jest
Proszę bardzo.
bardziej skomplikowane według mnie. Szczerze jestem, dlatego jakby mój diss poszedł do Hamiltona. Jestem zaskoczony, że się w cudzysłowie dał wyrolować tak łatwo Maxowi, ponieważ trzeba się cofnąć, co się wydarzyło wcześniej, tak? W pierwszym zakręcie Hamilton według mnie tam przespał, nie zdawał sobie sprawy, że Max mu będzie próbował się go wyprzedzić. Zostawił mu miejsce Maxa, podbiło, dotknęli się, dobra, byli jakby koło w koło. Hamilton nie zostawił miejsca Maxowi i to jest według mnie okej. Okay. Max co zrobił? Po prostu gaz, przeciął kolejny zakręt, tak, po trawie i się tu nawet jakby nie próbował pokazać, że on czeka na Hamiltona. I co wtedy Max zrobił? Zrobił to dosyć sprytnie i tu jest według mnie błąd Hamiltona, bo Verstappen musiałby oddać pozycję Hamiltonowi. To by nie przeszło, a jakby nie oddał, to Max by dostał karę. I Max co zrobił? Max poczekał po prostu na Hamiltona do następnego zakrętu, do dohamowania. I nie było po prostu według mnie potrzeby tak późnego hamowania, być jakby tak agresywnym, ponieważ gdyby go nie wyprzedził na wejściu, to by Max mu oddał pozycję w zakręt później. To jest według mnie błąd, główny błąd Hamiltona. Później jakby kara złożyło się parę elementów, tak? On nie wjechał w tą małą alejkę, w którą trzeba, jakby było w notatkach przedwyścigowych napisane przez dyrektora wyścigowego, przeciął i dodatkowo co się wydarzyło, tam sporo się jakby działo w tych dwóch zakrętach, gdzie Hamiltona już nie było, bo Hamilton sobie pojechał gdzie indziej. I tam kierowcy dużo stracili, tak? Ponieważ i nawet Russell stracił sporo, przez to Berman zyskał i oni tą sekcję zakrętu dużo wolniej przejechali, a Hamilton po prostu sobie powiedział, no dobra, no przecież wiesz dokładnie ile, gdzie oni byli przed tym incydentem, popatrzysz w lusterka i widzisz, że gości nie ma i to nie ma ich 30 metrów, tylko po prostu ich nie ma, nie widać. No i jakby nic też nie zrobił, żeby odpuścić, żeby przynajmniej pokazać, że czeka na nich, tylko po prostu wydarzyły się takie rzeczy. Także w tym zakręcie według mnie było parę rzeczy, ale jakby z punktu widzenia kierowcy według mnie Hamilton no nie zachował się jak kierowca z takim dużym doświadczeniem. Inaczej, ze sprytem. Według mnie i to nie jest pierwszy raz, gdzie Hamilton jak dawniej brylował w takich cwanych manewrach, tak teraz jakby nie wiem, z czego to się bierze.
Stracił wydaje, że cwaniacki się z tego, pazur.
Że spotkał kogoś, kto jest tym lepszy, nie? I spotkał kogoś, kto po pierwsze zna regulamin inside out, coś z czym Lewis nigdy nie był za mocny, nawet nie czyta dyrektyw sędziowskich, z tego co widzę, albo je olewa po prostu. I no wydaje mi się, że... Znaczy ja wiem, ty masz ogromny szacunek dla Lewisa i pamiętam od lat, jak poznałem cię w ogóle, jak jeszcze gdzieś Formule Renault 2000 i tak dalej, zawsze był ten szacun. Pamiętam, jak był pierwszy wyścig sezonu 2007, kiedy Hamilton przychodził do Formuły 1 i byłeś jedyną osobą w padoku, która przychodzili wszyscy tam dziennikarze brytyjscy, no jak sobie Lewis poradzi z Alonso, ty byłeś jedyną osobą, która mówiła, że Fernando, z którym miałeś zawsze dobry kontakt, że czeka go niespodzianka, że będzie zaskoczony, podkreślałeś, że Lewis jest zajebistym kierowcą. No ale jednak moim zdaniem tutaj się spotyka z osobą, która po prostu jeszcze lepiej gra w te klocki.
No, ale to nie mówię nawet tak, no to dobra, o tym jakby incydencie tak, ale jakby ogólnie Hamilton w tym roku popełnia jakieś takie dziwne błędy, nawet wiesz, nawet nikt nie zauważył, jak wyjeżdżali na okrążenie formujące, tak, czyli tam nie wiem, dużo wcześniej przed wyścigiem, Hamilton wyjeżdża z alei serwisowej i sobie przeciął białą linię, jak gdyby nic, tak. Wiesz, to jest też niepotrzebne, tak? Wiesz, jasne, nie dadzą ci za to kary, ale jak ktoś to zobaczy, to możesz, jakby dajesz już komuś pretekst, żeby ktoś na to popatrzył. Takie rzeczy, które mają mało sensu, tak? W Singapurze z tą czerwoną flagą, w Singapurze też z jakby ze ścinaniem zakrętów. Według mnie to było poza granicą, wiesz, jak nie masz hamulcy, to po prostu zwalniasz, a nie, że co drugi zakręt sobie robisz inny tor. Znaczy inaczej, jeśli później zjeżdżasz do boksów i robisz najkrótszą drogę, no to jest to fair, ponieważ zachowujesz bezpieczeństwo i chcesz jakby zjechać, ale w momencie, kiedy jest to wyścig i sobie skracasz drogę i to tak perfidnie, no to tak
to
dziwnie, jest ale... Słucham?
To jest za Alonso, bo wszyscy brytyjscy eksperci twierdzili, że nie, to w ogóle super tak się iść, że Alonso to nie ma w ogóle prawa się denerwować.
No wiesz, to nie ma czym się denerwować. Inaczej, jest jedna zasada napisana w regulaminie, to jest taka, że jakby przynajmniej jedna minimalna część koła musi być stykna z białą linią, tak? Która, białymi liniami, które są wokół toru, po to są te linie. No nie wiem, jak to wygląda, jak na przykład, wiesz, ktoś sobie skręca 20 metrów wcześniej, raczej nie jest stykna, i, no ale to jest tylko moje jakby podejście, no jakby nie wiem, znaczy ja się domyślam, z czego to się bierze, ale tutaj jakby Max go wyrolował i to tak znacznie.
No dobra, ale no nie możesz powiedzieć, że się domyślasz, a nie mówisz co. No to co?
Ale no nie, no to jak to co? No.
Ja się domyślam. No jak no jeździć na specjalnych prawach 3/4 kariery, to się przyzwyczajasz do tego, że możesz jeździć na specjalnych prawach i tyle.
No, może nie prawa, ale jakby...
preferencyjne warunki.
Nie, no jak wiesz, jak jesteś takim, też kiedyś mówiłem, że jak wchodzisz w taki loop pozytywny, taki trend, taki tunel, że wszystko ci wychodzi, to myślę, że wiesz, to jest najlepsza rzecz dla sportowca, tak? Nie ma nic lepszego. Nawet jak masz gorszy dzień, wiesz, że masz najlepszy bolid, wiesz, że masz jutro będzie lepiej, czy też na następnej sesji. Dzisiaj tego komfortu Hamilton nie ma. I jednak trzeba jakby zadbać o te rzeczy, ponieważ druga szansa może się nie wydarzyć. No ale akurat tutaj Hamilton jakby pomógł Verstappenowi według mnie, jeśli chodzi o wyścig, ponieważ gdyby to rozegrał inaczej, jestem prawie pewny, że Max musiałby oddać tą pozycję, a jak nie, to Max by dostał karę. Ponieważ zakręt trzeci naprawdę Max sobie poszedł po tej trawie, jakby nie było tam nic i nawet, wiesz, byłem zaskoczony, ale później Max zrobił sprytnie, naprawdę sprytnie to.
To co, to nas prowadzi do tego pierwszego i drugiego zakrętu, co? To jest coś, co ja mocno analizowałem, dlatego że patrząc z kamery, szczególnie Hamiltona, wydaje się, że Verstappen się tam władował na pałę, odbił się od Hamiltona i pojechał dalej prosto. Ale jak się patrzy dokładnie na kamery z zewnątrz, to widać, że to Hamilton najpierw daleko przed środkiem toru odbija w prawo, przez co Verstappen nie jest w stanie zawęzić. Trącają się tak, że Hamilton przednim kołem trąca tylne koło, znaczy przodem swojego koła przedniego trąca tył koła Verstappena. Verstappen wtedy prostuje i wtedy dopiero wywozi go poza tor. Więc moim zdaniem, abstrahując od tego, że Verstappen ma prawo do tego toru zgodnie z wytycznymi, bo jest z przodu na apexie, no to...
Dla tych, co słuchają, nasz topowy kierowca lekko kręci głową.
Nie, bo to jest, widzisz, bo teraz znowu musimy do tego podejść według mnie zupełnie inaczej. Po pierwsze, gdzie jest Apex? Wiesz, te wszystkie wytyczne, te wszystkie ten, to można sobie rozbić o ścianę. Według mnie był to normalny incydent wyścigowy. Nie zgodzę się z tym, że jakby Max wykorzystał szansę, miał dużą przewagę, jeśli chodzi o przyczepność. Według mnie był zaskoczony, że Hamilton jakby na fazie dohamowania nic nie zrobił, bo nawet widać, że zrobił dosyć późny manewr. I co się wydarzyło? Hamilton w momencie, kiedy zobaczył, że coś się dzieje, próbował zacieśnić Maxa, zrobił to, no i Max nie miał miejsca i zacieśnił sporo zakręt, wszedł na tarkę, tarka go podbiła, no i się dotknęli. Ale jest też inny fakt, że w ostatnich tam na pewno 10-15 metrach do hamowania, zgodnie z wytycznymi, Max puścił znacznie hamulec, po to, żeby na tym apexie, czy tam jakby wymarzonym, nie wiem kto rysuje ten apex i gdzie jest ten apex, no bo też jak jedziesz węziej, no to teoretycznie apex ci się zawęża i go masz wcześniej, tak, bo jak już tak dyskutujemy i według mnie ten apex się tam, jakby według mnie, ja go w ogóle tam nie widzę, nie wiem gdzie on jest i w zależności na kogo patrzysz, tam możesz sobie narysować tą kreskę, tak jak w piłce nożnej, ale jakby był to normalny incydent wyścigowy i nie ma co analizować według mnie, w ogóle tak.
A ten drugi zakręt z kolei, bo ty mówisz, że Max dostał, mnie też w sumie to zastanawiałem się nad tym, że no Max wyjechał poza tor, ale jakby tłumaczenie ostatecznie sędziowskie jest takie, że w drugim zakręcie Verstappen miał prawo do zakrętu, nie? W sensie, że znowu na apexie, gdzie by nie był, był w takim miejscu, że Hamilton powinien był mu zostawić miejsca, a nie zostawił mu miejsca, więc jest taka interpretacja.
No tak, ale widzisz, tu pokazuje, że ludzie nie mają pomysłu o co tym wszystkim chodzi, bo jak możesz wymusić na Hamiltonie, żeby mu zostały miejsca, jak najpierw Hamilton został wywieziony poza tor i skręcał do tego zakrętu 10 metrów węzień niż dawniej. No to... No, wiesz, i No i tego nie można tak rozpatrywać. Jeśli oni to tak robią, czy też ludzie próbują tak to rozpatrywać, no to jakby nie wiem, jak oni, jak i no tego się nie da, ponieważ jest zakręt za zakrętem. I Hamilton, gdyby chciał zrobić tak, a na pewno nie będzie chciał, i nie jest to jakby jego pierwsza myśl w tym momencie, żeby zadbać o to, żeby Verstappenowi zostawić miejsce, to z pozycji, w której był, musiałby zblokować koła i nie dałby rady tyle wyhamować, żeby się zmieścić, żeby ten zakręt tak zacieśnić, bo jest to tak ciasny zakręt, żeby zostawić Maxowi miejsce. To jest niewykonalne. Nawet nie wiem, czy wykonalne, jakby bolid jechał 60 na godzinę, ponieważ był w zupełnie innym położeniu, tak? Inne kąty, wszystko inne. Nie mówimy tutaj o zakręcie, który jest szeroki i jakby łagodny, tylko mówimy o bardzo ciasnym zakręcie, gdzie tak naprawdę w położeniach, gdzie był Hamilton, według mnie było to mało wykonalne, z dużymi chęciami. O tych chęciach nawet nie dyskutujmy, ponieważ nikt nie będzie dbał o to inaczej. W moich przepisach jakby Max był po zewnętrznej i nie ma czego tam szukać. I gdyby zostały zatrzymane reguły, proste reguły lat 90. 2000, to by było wiadome, każdy kierowca by dokładnie wiedział, że jak jesteś po zewnętrznej, to dla ciebie tego miejsca po prostu nie będzie i nie masz czego tam po prostu szukać. A teraz jest po prostu wykorzystywanie, wiesz, później też, dobra, wiesz, że jest trawa, wiesz, że jest płasko, to co, o Apex, no to puszczam hamulce albo nawet już nie hamuję, tylko dodaję gazu po to, żeby, wiesz, zrobić sobie tą przewagę. Robi się naprawdę trudna analiza, według mnie. Chciałbym, żeby na przykład decyzje były podejmowane bez onboardów. To, co widzimy z zewnątrz.
Dlaczego?
Bo kto analizuje te onboardy? Osoby, które nigdy nie jeździły bolidem Formuły 1? No to wiesz. To tak jak moje ulubione, jakby nie powiedzenie, ale jakby pokazanie, to jest tak, jakby oceniać danie nie jedząc go. Wiesz,
No
nie
wiesz,
masz
jest
pojęcia.
reprezentant kierowcy, tak? Zawsze w komisji sędziowskiej. No.
No
Kłota.
jest.
Niby, że. Ale to jakbyś Skubek jednak to fajnie ujął, że on uważa, że w ogóle sędziowie powinni wkraczać tylko w sytuacjach absolutnie ekstremalnych i mówi, że jak to jest, że siedzi pięciu gości i oni dyskutują na temat tego, co ten kierowca robi, kiedy ten kierowca ma pół sekundy czasu na podjęcie decyzji i właśnie to nie jest tym bolidem.
Pół sekundy to mu dajesz duży komfort.
Hmm.
Tam myślę, że dużo szybciej się podejmuje decyzje. I często są instynktowne, tak? Ale no, jakby jest to temat rzeka, temat, który myślę, że już od 10 czy nawet 15 lat jest ten. Ja po raz kolejny przytoczę, bo jak ktoś nie słyszał mnie, nie wie, byłem w szoku, jak poszedłem na pierwszy briefing kierowców, jakby nawet. Mówię kierowców, ponieważ oczywiście to nie jest briefing kierowców, tylko z dyrektorem wyścigu. Po tylu latach, w których nie byłem w Formule 1 i to, co usłyszałem od kierowców, nie od dyrektora wyścigu. Dyrektor wyścigu był dla. To ja mówię, to ja się wychowywałem na jakimś innym tym i to, jak to się wszystko zmieniło. Wiesz. Dla mnie jest to dziwne i jakby to wszystko, o czym się dzieje, te skomplikowane decyzje, te według mnie nietrafione decyzje są konsekwencją właśnie wymuszania pewnych nowych reguł, zapisywania jakichś tam reguł. Jasne, ktoś ściągę sobie, że może wziąć, tak? Jakby jakieś tam, ale jest potrzebne wyczucie tego wszystkiego według mnie.
No, tak jak mówisz, podejście do ścigania i do zasad się zmienia, ale podejście do samego padoku i do świata wyścigów, jak zaraz przytoczę, pozostaje u niektórych podobne jak 20 lat temu. Isaac Hadjar, przytaczam fragment wywiadu. Isaac zapytany, czy tam padok F1 jest środowiskiem, które mu się podoba. Szczerze mówiąc, padok F1 nie jest środowiskiem, które mi się podoba. To dla mnie miejsce pracy. Przyjeżdżam, robię swoją robotę i wyjeżdżam. Przyjaciół już mam, nie potrzebuję ich więcej. Więc nie, to nie jest środowisko, które mi się podoba, ale można spotkać dobrych ludzi. Kolejne pytanie. Co ci się nie podoba w tym środowisku? Odpowiada Izak. Za dużo pieniędzy, więc i za dużo hipokrytów. Właśnie to. Idąc z Formuły 4 poprzez Freka, F3 i F2 widziałem ich dużo. Rekinów. I nie jest to piękne środowisko. Szanuję tylko ludzi z mojego teamu. To mechanicy, inżynierowie. Przychodzę, pracuję, a reszta mnie nie obchodzi. I zanim oddamy głos człowiekowi, który miał może troszkę podobne podejście, gdy sam się ścigał, to jeszcze Czarku. Czy uważasz, że tak, to takie wrażenie dosyć dojrzałego człowieka sprawia ten Izak, prawda? Coraz bardziej.
No zaimponował mi tą wypowiedzią, dlatego że powiedział głośno rzeczy, które prawie wszyscy wiedzą, a nikt tego głośno nie mówi. W swoim pierwszym sezonie Formuły 1, w takim bardzo politycznym środowisku, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Raz, a dwa, no jak mówi o tym, że tych rekinów spotykał w tych kategoriach juniorskich. No i mówi o tych pieniądzach, które psują, znaczy psują, no, które no, wypaczają chyba sport, i o tych hipokrytach, no to w zasadzie coś, co staram się jakoś przemycać w mojej działalności dziennikarskiej od dekad. Tak jak ja obserwuję i rozumiem wyścigi.
A pan, panie Robercie, jak pan obserwuje wyścigi, to Izak dobrze mówi? Czy się zagubił chłopak?
Mówi pewnie co myśli i jakby jest to jego punkt widzenia. Nie myślę, obserwuję inną też rzecz i niestety zmiany na coraz gorsze, że jest coraz mniej pasji do tego sportu w padoku. I to jest. Pieniądze zawsze były, wiesz, wiadomo, szczerze, nawet pieniędzy było dużo więcej, jeśli chodzi o budżety w latach 2000, kiedy ja wchodziłem do Formuły 1, ale myślę, że było więcej ludzi z pasją, więcej ludzi zainteresowanych tym, co się dzieje na torze, a reszta była jakby dodatkiem. Teraz myślę, że jest więcej ludzi zainteresowanych, żeby pokazać się więcej na Netflixie lub parę sekund więcej w trakcie transmisji niż zainteresowanych wyścigiem, czy też spotkaniem z inżynierami i zrozumieniem, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Taki świat, wiesz, myślę, że Hadżar jest może nie jedynym, który tak myśli, ale myślę, że jest wielu kierowców, którzy lubią taki świat i oni tego nie powiedzą głośno, ponieważ tak nie myślą, ale akurat jakby nie jestem zaskoczony tą wypowiedzią o Hadżara. Jestem, tak jak Cezary powiedział, może pozytywnie zaskoczony, że on to powiedział, ale jakby te słowa mnie nie zaskakują, znaczy nie zaburzają mi obrazu tego, co jakby, czy też mojej myśli na temat, i to nie tylko Formuły 1, ale myślę, że i nie tylko w motorsporcie, myślę, że w większości światach coraz jednak jest mniej pasji.
Troszkę gorzkie stwierdzenie, ale też prawdziwe, ale przejdziemy sobie teraz do czegoś, co myślę, że wywołuje w nas tę pasję, czyli walka o Mistrzostwo Świata w tym sezonie. Dwóch kierowców McLarena i Max Verstappen, ale zacznę od ciekawostki. Nie wiem, Robert, czy słyszałeś, że od Grand Prix Monaco Norris nawet nie tyle nie patrzy na kierownicę i deltę w kwalifikacjach, co w ogóle chyba poprosił, żeby mu to usunąć. I powiedział, że jak patrzył w tą deltę, to się rozpraszał i w ogóle mu to w zasadzie tylko przeszkadzało chyba i on woli po prostu cisnąć i dowiedzieć się po wszystkim, jak mu poszło. Robiłeś tak kiedyś, że nie patrzyłeś na deltę na przykład, tylko jechałeś swoje, czy zawsze starałeś się mieć ten taki, wiesz,
nawet kiedyś tego? Chyba powiedziałem, że był rok, w którym w kwalifikacjach wyłączaliśmy. Fakt jest taki, że jest to rzecz, która często się łapie, że jednak gdyby ktoś przeanalizował według mnie mózg kierowcy, no to jest to rzecz, nad którą jakby kierowca naprawdę zbyt często patrzy. i są to minimalne jakby części sekundy, ale jakby jest to rzecz, którą wykonuje, myślę, większość kierowców kilkakrotnie, jak nie kilkanaście razy krotnie na okrążeniu. Ja nawet kiedyś mówiłem, żebym wyłączył niektórym moim partnerom w wyścigach długodystansowych. I według mnie, gdybym miał jakiegoś kierowcę, z którym jakbym miałby go podszkolić, to na pewno bym mu wyłączał na testach, szczególnie w tej fazie dorastania, czy też w której pracujesz nad zrobieniem sobie wyczucia nad bolidem i jakby jeśli zmieniasz ustawienia, żeby kierowca się skupił na tym, co czuje, a nie na tym, co widzi i żeby jego feedback, czy też później jakby ocena tych elementów nie była jakby spowodowana tym, co widział na ekranie, a nie na wyczuciach. Co się wydaje proste, logiczne i szczerze, myślę, że tutaj Norris, jak Hadżar był odważny powiedzieć pewne rzeczy, to też Norris, ponieważ naprawdę to nie jest rzecz, która jest to rzecz widziana jako normalna jakby rzecz, każdy to ma, ale myślę też, że większość kierowców nie zdaje sobie sprawy, jak dużo uwagi temu poświęca, co jest trochę bez sensu.
No dobrze, ale przechodząc w takim razie płynnie do Piastriego. Piastri porównywany od początku do Kimiego Raikkonena, że Iceman, że w ogóle brak układu nerwowego. No, ale pytanie zasadnicze brzmi teraz. Czy jednak mu ten układ nerwowy nie siada, panowie? Czy ta końcówka sezonu to nie jest kwestia tego, że po prostu się spalił, że jednak walka o Mistrzostwo Świata to jest coś innego niż wszystko inne i nie wytrzymał tej presji. To może Czarku, żeby Robert miał czas się napić wody.
Mi w to, trudno mi w to uwierzyć. W sensie, no, nie siedzę w jego głowie, no, ale obserwuję ludzi. Wydaje mi się, że jakąś tam mam zdolność dobrego poznawania, na przykład, czy ktoś kłamie, czy nie, że to jest jakaś taka umiejętność, która mi dużo pomaga. Chyba, że ktoś naprawdę świetnie kłamie, są tacy ludzie. Natomiast, czy ktoś jest naturalny, czy nie, to akurat widzę dobrze. I o ile powiedzmy ten Azerbejdżan jakoś by się jeszcze kleił, o tyle, no, jakoś nie widzę w nim tej oznaki takiego przykrywania, braku pewności siebie, pewnością siebie. Coś, co akurat widać w wielu kierowcach, takich, co tam. Szczególnie tych, co mówią sobie, są najlepsi i w ogóle, że cały świat zawsze naokoło, oni są świetni, tak, i starają się przykryć ten brak tej pewności siebie. Tu mi Sainz przychodzi do głowy, mówiąc szczerze, że tak powiem, taki osób, że zastanawiam się nad Carlosem, bo on jakby bardzo dużo powtarza przy różnych okazjach przez długie lata, jak on jest dobrym kierowcą, prawda, jak jest niedoceniany i tak dalej. I odnoszę wrażenie, że Sainz ma taki rodzaj kompleksu, że po prostu przez całe życie próbuje udowodnić całemu światu, że on jest tam, gdzie jest nie dlatego, że ma ojca byłego mistrza świata rajdowego, który ma swoje układy, który jest bardzo mądry i mu pomaga, tylko dlatego, że on sam na to zasłużył. I że jest jedna osoba na świecie, której cały czas jeszcze nie przekonał. Wiecie, kto to mógłby być?
Nie
Carlos
mam
Sainz,
pojęcia.
siebie. Dlatego to
Aha.
ciągle powtarza. Natomiast no co do Piastriego, po prostu też nie potrafiłbym, nie widzę tego w nim. Po prostu i też trudno mi sobie wyobrazić, że facet, który jedzie tak dobrze cały sezon, nagle pod koniec, pierwszy przypadek, jaki widzę, aczkolwiek znowu to jest przykład z kolei, który sprawia, że też trzeba to przewidzieć, dlatego że spotkałem Roberta przed jego testem w Formule 1 pierwszym. I on był tak pewny siebie na zewnątrz, że jak potem opowiadał, że poszedł na ten zakręt ostatni i powiedział do Daniela, że on go tak nie przejedzie, w życiu bym tego nie powiedział. Bo tak samo jak na pierwszy wyścig do tego, na Węgry, to wtedy jechaliśmy jednym samochodem, spotkaliśmy się i miał tak twarz, taki poker face, żebym w życiu nie powiedział, że faktycznie miał w sobie takie emocje, jakie potem kiedyś powiedział, że miał. Więc fakt jest taki, że no, kierowcy inaczej to na zewnątrz pokazują, a inaczej to się rozgrywa wewnątrz. I tutaj wchodzi człowiek, który faktycznie zna to z praktyki, czyli Robert.
Dobrze, że
I
wyjaśniłeś,
co,
Piotr.
ja mam ciągnąć
To
wątek
możliwe?
dalej. Tak, no możliwe, ponieważ tak naprawdę, wiesz, kierowcy z zewnątrz, poza autem, mogą robić co chcą, a to, co się dzieje, jak jesteś w aucie, jak masz kask, jest naprawdę bardzo trudne do ocenienia osobom z zewnątrz. Nawet zespoły, zespoły, osoby w zespole, osobom w zespole jest trudno wiesz, zrozumieć pewne rzeczy i ocenić danego kierowcę. Bardzo często niestety, i to z wiekiem wiem, i to akurat nie było na moją korzyść, niektórzy ludzie robią sobie jakby zdanie na temat danego kierowcy, po prostu jak on się zachowuje poza autem. A według mnie to, jak dany kierowca zachowuje się poza autem, ma mało wspólnego z tym, co tak naprawdę ma znaczenie. Jasne, możesz go oceniać, jak się jakby stara ze sponsorami, z takimi rzeczami, ale tu nawet chodzi o taki układ jakby ludzki, tak? To według mnie powinno nie mieć znaczenia. Znam wielu kierowców, którzy według mnie nie byli jakby super sympatyczni, ale tak naprawdę robią robotę i to nie powinno być. Na przykład ja, gdybym miał swój zespół, nie chciałbym, żeby moi kierowcy chodzili, latali po padoku i sobie robili PR ze wszystkimi, ale większość niestety tam szefów zespołu woli takich niż takich, których w ogóle nie widać. I jedyną godziną, których może ich zobaczyć, to jest późny wieczór, kiedy idą do auta z padoku, bo szefów zespołów o tej godzinie już nie ma. Już dawno sobie przy winku siedzą w dzisiejszych czasach. Ale wracając do Piastriego, według mnie i jakby ta teoria, że on taki Iceman, że on w ogóle taki jest super i że wszystko robi idealnie, z początku sezonu jest zbyt napompowana. I zrobiło się to takie modne. Nawet pamiętam wyścig w Miami, gdzie Norris tam miał problemy z wyprzedzaniem Verstappena, Piastri dojechał tam 10 okrążeń później i nagle go niby wyprzedził. Wszystko fajnie, ale nie do końca, ponieważ inaczej. Według mnie też Verstappen zupełnie inaczej na początku jeździł przeciwko Norrisowi, a przeciwko Piastriemu, ponieważ w głowie według mnie Verstappena największym jego rywalem był Norris na początku sezonu. I może miał rację, ponieważ Norris lideruje i może akurat to z Norrisem będzie walczył Verstappen o tytuł w ostatnim wyścigu, a nie z Piastrim, albo i nie. Tego nikt nie wie, ale właśnie sport jest fajny, ponieważ nikt nie wie, co się wydarzy. Ale mnie co zaskakuje, to, że Piastri nawet w kontrowersyjnych momentach, znaczy inaczej, zacznę od drugiej myśli. Mnie co zawsze dziwiło i uważam, że Piastri nie jest taki mocny i taki super wow, że on w ogóle ten komentarze, znaczy prośby w trakcie wyścigu do zespołu jak Silverstone na przykład. Później było coś też innego, nie pamiętam. W Singapurze. Dla mnie w ogóle to jest jakiś inny level. Mi by przez myśl, przez głowę nie przeszło, żeby poprosić zespół, że ta kara, jak uważacie, chłopacy, uważacie, że to w ogóle ta kara była fair czy nie fair? No bo według mnie nie fair, a to, że powiedzcie tam Norriskowi, żeby mnie puścił, no bo no wiecie chłopaki, no później będzie się lepiej piło piwko razem. No panowie, no sorry, ale w ogóle nie, to naprawdę, to, szczerze, szczerze, jakby ktoś mi miał powiedzieć, nie wiem, oceń, ja nie oceniam, ale oceń charakter Piastriego, czy tam jaki on jest facetem, nie znam go, nigdy z nim chyba nawet nie rozmawiałem, z zewnątrz nie potrafiłbym ocenić, bo z jednej strony widzę jedno, a później, chwilę później dzieją się rzeczy, które w ogóle według mnie nie mają nic wspólnego z tym, co się jakby myślałem wcześniej. Ale według mnie Piastri musi uważać. Musi uważać, ponieważ wykreował siebie, przynajmniej na zewnątrz, mówię dlatego specjalnie na zewnątrz, ponieważ oceniam tylko z zewnątrz, takiego, że takiego super playera zespołowego, tak? Chłopacy, wiesz, tu niby ich zapyta, ale się nic nie stało, przecież mamy tu, wiesz, nic się nie stało, tutaj wszystko idealnie. Teraz też te jego wypowiedzi są takie, że bierze wszystko na siebie, na klatę, żeby przypadkiem mu to nie wyszło bokiem, w cudzysłowie. To wszystkie takie bycie fajnym i ten, bo chłopak na pewno ma talent, ale nie wiadomo, czy będzie miał drugą szansę wygrania tytułu mistrza świata Formuły 1 w przyszłości. Także to bycie takim super wszystkim ładnym i takim bardzo takim pro zespołowym, fajnie, tak, ale do pewnego momentu myślę, że powinien zadbać bardziej o swój interes. I nie prosząc przez radio o to, żeby Norris go puścił, jak wszyscy słyszą.
To jest to, co Lewis dał mu radę, nie? Żeby więcej już nie puszczał.
Znaczy
Jak
nie,
go
to nie
poproszą.
wiem, czy wiesz, to puszczać, nie puszczać, to ten, ale też nawet wiesz, kiedyś McLaren poprosił o swap position i użył takiego słowa at your convenience. Nie? Tak, jakby kiedy ci pasuje. To też według mnie jest błąd. Nie możesz kierowcy, znaczy przynajmniej kierowcy w takim, którym ja mam w głowie, nie możesz czegoś takiego powiedzieć, bo kiedy mu pasuje, to mu nigdy nie pasuje. Szczególnie jak walczy z tym. No i ale widocznie oni mają taki styl, ale żeby ten styl inaczej, żeby przynajmniej Piastri tak za 5-10 lat sobie nie pomyślał, że jednak może trzeba było to trochę inaczej rozegrać, a nie być.
Ale jest w stanie coś grać z zespołem? No ile jest w stanie? No w zespół rządzi, tak?
No rządzi, ale wiesz, ty musisz też, zespół też wie, i to jest duży problem kierowców, którzy za dużo widzą, czy też za dużo wiedzą, czy też zbyt dużą ilością rzeczy się interesują w zespole, bo ci kierowcy są bardziej tacy, no można powiedzieć, niebezpieczni, tak? Nie możesz z nimi robić to, co im się podoba, tak? Ja nie wiem, jaki ma styl pracy Piastri, ale ogólnie tendencja jest taka, że im kierowca mniej rozumie, im kierowca mniej skuma, co się dzieje poza tym, co musi robić, tym jest łatwiej, tym jest lepiej, tym jest milej widziany. No.
No to teraz ja mam pytanie, Robert. Wyobraźmy sobie, wyobrażamy, żebyś mnie potem nie ciągał za język, że ci daję 10 euro, wyprasowane nowiutkie z bankomatu, i musisz postawić na to, kto zdobędzie tytuł.
Verstappen.
Verstappen. A
Aha.
10
Znaczy,
tysięcy euro,
ale
jakbym ci
tak
dał, to
pewnie.
też na Verstappen.
10 tysięcy? Nie, 10 tysięcy może bym postawił na kogoś innego, ale myślę, że Verstappen. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ na pewno dużo więcej bym wygrał. Czyli jakby ryzyko do proporcje. Dlatego powiedziałem inną odpowiedź. 10 euro mogę sobie zaryzykować. 10 tysięcy już parę zer więcej robi różnicę. Może nie parę, a nawet kilka, żeby ktoś mnie później nie łapał za słowo. Ale jest jeden atut Verstappena. I spotkałem się już z wieloma ludźmi, którzy jakby, no może nie z wieloma, ale z paroma, i ten, że strata duża, że ten, że to. A ja mówię, jest jeden duży atut, że Piastri i Norris są blisko siebie i będą sobie punkty zabierać. Inaczej, Verstappen musi, nadzieją Verstappena powinno być to, że Piastri wróci do starej formy. I że wiesz, że bo dopóki Norris według mnie jest też takim kierowcą, że jak wejdzie w weekend, że mu wszystko wychodzi, to jest naprawdę trudno go pokonać. I no i wrócimy do tego jakby powiedzenia, że jak dany kierowca wyjdzie w ten tunel, że nawet jak ma gorszą sesję, to on wie, że jest w stanie to zrobić, to jest trudniej go wytrącić z tego jego jakby takiego podejścia i tak mindsetu. A jednak w tych ostatnich Grand Prix na pewno będzie dużo takich zagrywek, znaczy mam nadzieję. Dlatego wszystko w ich rękach, ale myślę, że tutaj Verstappen, mimo że ma bardzo dużą stratę, myślę, że nie skreślałbym go.
No dobrze, zobaczymy. Ja po cichu powiem, że ja też tak uważam. To teraz przechodzimy do Grand Prix Brazylii
No ale dobra, to
2025.
ja
No to.
odwrócę pytanie.
No,
Odwrócę
no
pytanie.
proszę,
10
proszę.
euro na Verstappena, tak?
Tak.
A 1000 euro, jakbyś miał postawić? Też na Verstappena? No widzisz.
Z westchnięciem, ale chyba wciąż.
Chyba wciąż, no tak. A dodajmy jedno
Ale
zero.
10 tysięcy, nie wiem, czy bym się jednak nie zastanowił nad Norrisem, no.
Oj, a ja bym nie
Jednak tak.
postawił. 10 tysięcy nigdy bym nie postawił. Na nikogo. Nawet
No ale
jakby
ktoś.
jakbyś ty mi dał te pieniądze.
A gdyby przyszedł Jeff Bezos i powiedział: słuchaj, Robert, uwielbiam cię, oglądam cię od 17 lat, proszę. Nawet nie poczuję tych 10 tysięcy.
Nie, bo to jest. Nie, bez sensu. Nie ma sensu. Albo
No to
inaczej,
jeszcze trzeba. No.
postawiłbym po jedną trzecią, jedną trzecią, jedną trzecią, tak żebym był mniej więcej niż.
A. Jedną
Jak w
trzecią byś dał na
teleturnieju.
lokatę, drugą trzecią byś dał na akcję i jedną trzecią na Verstappena. No dobrze, żeby zminimalizować ryzyko. No to jeszcze Czarek nie powiedział. 10 euro i 10 tysięcy euro na kogo?
10 euro bym postawił na pewno na Verstappena. 10 tysięcy euro jest mi strasznie ciężko, bo ja uważam, że nie uważam, że Piastri jest sabotowany, ale uważam, że Norris jest ulubieńcem, nie? Że jest wiele powodów, dla których McLaren wolałby, żeby Norris był mistrzem świata i to ma jakieś swoje takie odzwierciedlenia. I też uważam, tak jak Robert, że Norris jak ma dobry dzień, to jest faktycznie taki nie do zajechania, ale on nie ma tych dni, nie ma powtarzalności w tym wszystkim. Więc uważam, że nie będzie miał tej powtarzalności. Zastanawiam się, na ile McLaren pozwoli Piastriemu na to, żeby znowu wrócił do tej dawnej formy, tak? Bo teraz przyznali obaj kierowcy niezależnie w wywiadach. Piastri mówił, że musiał jeździć inaczej samochodem, że ten samochód się inaczej prowadzi. Norris przyznał, że samochód został zmieniony w ogóle, że po Singapurze on wytłumaczył zespołowi, że jak będzie tak jeździł, to on nie da rady. I łącząc te wypowiedzi, po prostu zmienił się McLaren tak, że Piastriemu pasuje, Norrisowi nie pasuje. I pytanie, co zrobi McLaren dalej? Czy będzie dalej jeszcze w tym kierunku ustawień, że już. Tu, czy. Więc to jest dla mnie nie do zgadnięcia, ale chyba 10 tysięcy euro też bym postawił na Verstappena, bo jak tam mówią, kto gra grubo, wygrać musi, a Verstappen jest lepszym od nich kierowcą po prostu.
Panie Cezary, pan za bardzo ufa tym wszystkim wypowiedziom, co kierowcom, co mówią, że zespół to zmienił, tamten zmienił, jeśli chodzi o ustawienia, ale będzie to ciekawa i myślę, że ja na przykład nie jestem w stanie się wczuć w to, ponieważ nigdy nie walczyłem o tytuł Mistrza Świata Formuły 1 do końca sezonu.
Walczyłeś.
No nie do końca
Okej.
sezonu, daj mi tutaj ten. Nie, no ja sobie walczyłem, ale byłem. No, podobna sytuacja co teraz. Wolnym strzelcem praktycznie. To tak pół żartem. Myślę, że nerwy i jakby to będzie naprawdę gra na małe niuanse, tak? To nawet nie chodzi o sabotowanie CES, to chodzi też o to,
Znaczy,
że.
nie mówię, że o sabotowaniu, mówię o
Nie,
preferowaniu,
ale
nie to.
ja mówię, to nawet nie chodzi o to. Wystarczy, że ty wiesz, że na przykład osoba, która wybiera dane skrzydła, dane części, tak? Bo to wszyscy my widzimy wszystko identyczne. To nie jest identyczne. Znaczy, jasne, każdy zespół próbuje zrobić jak najwięcej części takich samych, ale te części nie rodzą się takie same, nie wychodzą takie same. No i nawet wystarczy, że ty wiesz, że nie wiem, że ten, co na przykład waży tylne skrzydło lub testują tylne skrzydło, to akurat pracuje przy bolidzie Norrisa. No i albo na przykład, nie wiem, widziałeś go w pubie tydzień temu, pili razem piwo. I wiesz, i to nie ma nic wspólnego jakby z sabotowaniem, ale jednak w głowie ci może siedzieć. Jednak myślę, że akurat Piastri będzie miał trudną końcówkę sezonu. I to chodzi o takie właśnie rzeczy, tak? Ta jego pewność niby, którą szczerze ja za bardzo jej nie widziałem od początku sezonu, ale jeździł dobrze, ale wszyscy się tak tej pewności już nie ma. On sam idzie do łóżka spać i nie wie dlaczego, a to jest najgorsze dla kierowcy. Wiesz, niby tu przed kamerami ci mówi, że on tu zrozumiał, że analiza, że w ogóle dziwne, że dogłębna analiza w sobotę wieczór przed niedzielnym wyścigiem zrobiona przez inżynierów mu pokazała drogę, tak? No, nie wiem. Nie wiem,
Ciekawe.
nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy ta, wiesz, wiadomo, że tam wszyscy szukają i ten, ale, wiesz, to jest trudne zadanie i cała trójka ma trudne zadanie, tak, ponieważ, wiesz, stoją przed, tak naprawdę Max jest wyluzowany, on ma najmniej do stracenia. Nic nie ma do stracenia. Zresztą to było zaskoczenie dla mnie. Nie mówiliśmy o najbardziej według mnie skandalicznej decyzji, jeśli chodzi o Meksyk, czyli ostatnie, no nie ostatnie, jedyne WSC na przedostatnim, czy tam na dwa okrążenia przed końcem, przedostatnim okrążeniu. Według mnie to była najbardziej taka kontrowersyjna decyzja w Meksyku, że Max wyszedł i wyluzowany, tak? Mówi, no cóż, parę razy zyskałem w swojej karierze, teraz najprawdopodobniej straciłem punkty. To na pewno jakby pokazuje też, że Max ma, co się stanie, co się stanie. On po prostu ma takie podejście. Zdecydowanie dwóch kierowców McLarena takiego podejścia nie będą mieli.
No to teraz, Grand Prix Brazylii 2025. Na torze Interlagos mam tu taką notatkę, Czarek napisał. Zaczynamy od mojej ciekawostki na temat Interlagos i Roberta. Więc słuchamy, Czarku, jakieś
O.
historie z Copacabany czy coś? Zdradzić tutaj?
Nie,
Nie
nie, o
byłem
tych to nie
nigdy.
mogę. Nie, bo przypomniałem sobie, niedawno niestety nie byłem na tym wyścigu, ale pamiętam, że pod koniec 2002 roku Robert pojechał do Brazylii zupełnie tak z czapy. Miał ze sobą sezon w Formule 2, Formule Renault 2000. To tak jak teraz mniej więcej Formuła 4, nie? Coś w tym stylu. I pojechał się tam totalnie z czapy, nie znając oczywiście języka, w jakimś zespole chyba nawet były problemy z komunikacją, gdzie była brazylijska Formuła Renault 2000 i koniec sezonu, ostatnia runda. Pierwszy raz na torze, pierwszy raz w zespole i pojechał i wszystko wygrał. Co było takie, dla nas to było bardzo ważne, nie? Dla osób, które siedziały i kibicowały tam gdzieś z
No
boku,
nie, no
dwóch fanów.
w dzisiejszych czasach jakby dostępu informacji social i ten, to bym przyjechał do Polski z największym sukcesem polskiego motorsportu. Dawniej, ja pamiętam inną rzecz z tej wyprawy, pamiętam dokładnie to. Pamiętam jedną rzecz i że po tam 5 dniach, gdzie w tej Brazylii byłem, to normalnie wróciłem i mówiłem, nie, może nie mówiłem, ale sporo rozumiałem po brazylijsku czy też portugalsku, ale brazylijsku. Im nie można powiedzieć, że oni po portugalsku mówią. Pamiętam inny szok dla mnie, to był szok termiczny, kiedy wyleciałem z Brazylii, gdzie było 31 stopni, a wylądowałem w Warszawie i było minus 17.
Jezus Maria.
W klapkach leciałeś?
To było takie te. Ale faktycznie, wiesz co, o Brazylii i to mnie zawsze zaskakuje, że nawet już w tym sezonie mniej, ale w ubiegłym roku, kiedy przyjechałem tam w Łek, było dużo brazylijskich tam kibiców, takich ludzi w padoku, którzy mi mówią, ja cię pamiętam z tego wyścigu. I oni nie, wiesz, oni nie powiedzieli ci, że wiesz, pamiętam cię z Formuły 1, tam pamiętam ten, nie, ja cię pamiętam z tego wyścigu. Pokazałeś, gdzie było miejsce, nie tam naszych brazylijskich kierowców, a tak naprawdę to były czasy, gdzie Brazylia miała naprawdę mocne mistrzostwa. Dla mnie samo było zaskoczenie zdominowania tego weekendu, ponieważ byli kierowcy, których też znałem z kartingu, i ogólnie Brazylia zawsze miała mocną jakby szkołę kierowców. I jedna fajna rzecz była, która się jakby jest w konflikcie z dzisiejszym jakby teraźniejszością, z dzisiejszą sytuacją, że Formuła Renault nie miała tłumiku, tylko miała po prostu prosty wydech. To mi po raz kolejny uświadomiło, jak ważny jest dźwięk. Znaczy, co jest tak najważniejsze według mnie w samochodach wyścigowych dla kibiców, dla takich emocji, to jest dźwięk. ponieważ te auta wydawały się, że jechały dużo szybciej, a one nie jechały dużo szybciej, tylko po prostu więcej muły.
Ciekawe.
Tak. Nie, fajny weekend. W ogóle nasz fajny weekend. Weekend był fajny, ale ogólnie fajna przygoda była. I tak, nie było komunikacji. Pamiętam, Roberto Straight to był taki kierowca brazylijski, którym się ścigałem w kartingu i on tam jakby on był moim w cudzysłowie tłumaczem, bo w zespole nikt po angielsku nie mówił.
A w ogóle tor Interlagos lubisz?
Tak, jest to według mnie fajny tor, oferuje zawsze ciekawe ściganie. Niby krótki, niby nie ma jakby takich super szybkich zakrętów, ale jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o ustawienia, o to, co się tam dzieje. Inna taka ciekawostka, jeśli możemy powiedzieć, to do dnia dzisiejszego nie zrozumiał chyba nikt mojego podium w BMW w 2009 roku. I to są ciekawostki motorsportu. Szczerze, ja też nie zrozumiałem tego, co to tam się wydarzyło. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, ale jest to nadal ciekawostka. Ale tor bardzo fajny. Został wyasfaltowany w ubiegłym roku na Formułę 1. Ma trochę więcej przyczepności, trochę mniej jakby podbić. Zresztą to już zespoły Formuły 1 wiedzą. No i pogoda. Często tam jakby pogoda lubi być zmienna, także myślę, będzie to ciekawy weekend. I ciekawe, kto będzie faworytem. Bo to jest zawsze taki tor, który oferuje jakby różne takie przemieszania, jakby jeśli chodzi o stawkę zespołów.
No to przejdźmy do
Fajny
tego,
wyścig,
kto
bo
będzie
znajomy
faworytem.
Interlagos oglądać.
A
Nie
proszę.
przepadam, zjeżdżałem do Brazylii. A to widzę, że mam dużo opóźnienie, tak? Nie przepadam za latami do São Paulo, bo jest tam po prostu niebezpiecznie. To, co najbardziej lubię, to szuraskarie. Zresztą też coś, co poznałem jeżdżąc jeszcze jak Robert startował Formułę 1 i to są super rodzaj knajpy, gdzie po prostu all you can eat. Maxowi by się spodobało, bo tam po prostu tak pyszne mięsa roznoszą. Najpyszniejsze mięso, jakie na świecie jadłem, to Brazylia. Max jest znanym wielbicielem. Tak?
Ale z tym myślę, że Europa już ich dogoniła, nawet przegoniła.
A, okej. Okay. No ja już
Chociaż
nie byłem parę lat.
tak, no chociaż jakby inaczej. Te słynne restauracje i jakby sieciówka, do której większość chodziła, to jak tam poszliśmy w ubiegłym roku, to już nie było takiej rewelacji, takiego efektu wow. Ale też może dlatego, że ja coraz mniej mięsa jem, albo już praktycznie w ogóle. To może dlatego.
A widzisz,
A, jeśli
ale
chodzi o to?
ze mnie się wyśmiewał, że nie jem, a tu proszę, z Roberta się
Nigdy
pośmiej
się z nikogo
teraz.
nie wyśmiewałem. Nigdy się nie wyśmiewałem z nikogo, że nie jem
Żartuję,
mięsa. Sam
żartuję,
jadłem mięso przez jakiś
żartuję, żartuję.
czas. To był taki żarcik. To mi się jeszcze Interlagos, jedna rzecz, która mi się podoba bardzo. Znaczy, to jest ciekawe, że od strony widza, że to w telewizji nigdy nie pokazało, chociaż ostatnio zrobili takie ujęcia już, Liberty. Ale jak się idzie pod koniec tej drugiej prostej i spojrzysz w lewo, to w ogóle ten tor wygląda, jakiego nigdy w życiu nie widziałem w telewizorze. W sensie, że jest bardzo ładny, tam jest po prostu. Nie widać w ogóle podjazdu, jaki jest potem zrobiony, że te zakręty, te ciasne w środkowej części toru, one wyglądają zupełnie inaczej niż w telewizorze, nie? Jakbyś był na innym miejscu i też jest po prostu bardzo malowniczym torem, w tle są te blokowiska gdzieś tam daleko,
No,
co też ma, te, daje taki koloryt.
blokowiska to komplement. Chociaż one znacznie ich poziom podszedł do góry.
Tak. Ale powiem ci akurat tak samo w Chinach. Kiedyś jak się patrzyło jakby od strony głównej prostej w tył, to tam po prostu nic nie było. A teraz jak patrzysz, tam są po prostu osiedla całe pobudowane. Wielkie
Są
budynki.
takie fajne
No
zdjęcia, że
ale
tam
i
20 lat
tak.
temu.
Ale to też sporo, jeśli chodzi o Chiny, to że był smog, a teraz już go nie ma. Po prostu. Dawniej nic nie było widać z toru, było zawsze szaro,
Tak.
buro, a teraz znajomi, którzy byli na wyścigu Formuły 1, byli w wielkim szoku.
To jest taka ciekawostka, bo w Chinach kilkanaście lat temu Xi Jinping po prostu zdecydował, że smogu ma nie być, i oni tam zrobili taką, wiecie, masową wymianę i tych starych piecyków i tak dalej. I w ciągu kilku lat Pekin, na przykład, z jednego z bardziej zanieczyszczonych miast na świecie, stał się Jednym z tych z najczystszym powietrzem jest niebieskie niebo i po prostu wyeliminowali, no ale to jest inna skala jakby wprowadzania takich zmian, tak? Tam inny ustrój troszeczkę i tak dalej. No dobrze, to obstawiajmy w takim razie Grand Prix Brazylii, ja zacznę, a potem jeszcze mały temacik od Cezarego. Ja zaczynam w takim razie Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc. Max Verstappen odrabia dużo punktów. Robert Kubica, proszę bardzo.
Tam jest sprint? Jest sprint, tak? W Brazylii?
Właśnie, dokładnie teraz to sprawdzam.
Aha, widzicie panowie.
Ja miałem sprawdzić przed wyścigiem, nie? Znaczy przed programem. Bo
sprint, tak. A jakże? Jest sprint w Brazylii.
Jedyny, który...
W zeszłym roku.
Jedyny, który się interesuje Formułą 1.
jak jest sprint... Chociaż nie wiem, jakie to ma znaczenie. Tak udaję tylko, że za fachowcę. Chciałbym powiedzieć Verstappen, ale nie jestem pewny. Nie jestem tego w 100% pewny. Powiem, ale ciężko, nie wiem. Szczerze, dobra, powiem Verstappen, Norris, Leclerc.
Dobra. Verstappen, Piastri, Leclerc.
Tak, no ale dobrze. Duży znak zapytania mam, jeśli chodzi o Mercedesa.
Że może być dobrze, może być niedobrze, tak? W sensie?
No, że nie wiem. Ciężko mi określić, jak Mercedes.
Oni sami nie
szczerze, chciałem nawet powiedzieć, że Russell wygra Brazylię, ale...
Aha, bo tam co, nie ma szybkich łuków, bo bywa zimno i tak dalej?
Nie wiem.
Opony się mocno nie zużywają?
Jakoś tak chciałem powiedzieć, nie, zobaczymy. Może okay. Postawię 10 zł. Już nie euro, tylko
złoty.
Ja na przykład, jak słyszycie, jestem pewien, że Mercedes będzie mocny i drugi będzie George Russell. Tak. Dlatego zobaczymy. O. Ja nie mam odpowiedzi czarku. To tylko ja mogę z nas trzech. Czarku, jeszcze coś chciałeś?
Tak, jedna rzecz, o której chciałem spytać, to o tego Roman Perę, który kończy rajdy, co jest takie zaskakujące, i idzie do wyścigów i ewidentnie chce iść do Formuły 1. I jak ty, Robert, widzisz tę decyzję w ogóle i czy uważasz, że kierowca, który no, idzie z rajdu, wybitny absolutnie kierowca rajdowy, czy ma szansę w Formule 1 coś osiągnąć?
No myślę, że najpierw do tej Formuły 1 trzeba dojść, żeby coś osiągnąć, co już będzie sporym wyczynem. Wszystko według mnie zależeć będzie od jak cierpliwy będzie sam Kalle i ile czasu mu to zajmie. Fakt jest taki, że na torach jest łatwiej zdobyć doświadczenie niż w rajdach, dlatego ta droga jakby rajdy, wyścigi, a nie wyścigi, rajdy jest według mnie trochę łatwiejsza z tej perspektywy, jeśli chodzi o doświadczenie. Ale z drugiej strony myślę, że wybitny kierowca wyścigowy musi posiadać pewne charakterystyki, których wybitny kierowca rajdowy nie potrzebuje. To czy je on ma, czy nie. Nie wiem, nigdy nie widziałem Kalle jeżdżącego i tak nawet gdybym go zobaczył jeżdżącego na testach, to tak naprawdę nie będziesz miał odpowiedzi jasnej. Dlatego pożyjemy, zobaczymy. Ambicje są duże. Myślę też, jakby program i to, jacy ludzie stoją za tym projektem, myślę, że też jakby inaczej ma wszystko, żeby zrobić coś dobrego, ale będzie potrzeba na pewno cierpliwości. Według mnie i cierpliwości, i też trzeba zobaczyć, jak on się będzie odnajdywał. Wiesz, Kalle jest przyzwyczajony do wygrywania. I w wyścigach, jeśli będzie w stanie być w czołówce, no to wszystko będzie dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze. Jeśli nie będzie być w stanie w czołówce, no to jakby na pewno będzie duży progres na początku, ale te ostatnie 2/3 sekundy nawet pół sekundy, ale już jakby jak już chce dojść do Formuły 1, to musi walczyć o te 2-3 dziesiąte sekundy. To jest coś, co nie przyjdzie szybko, nie przyjdzie łatwo. I myślę, że dużo będzie zależało od tego, jak to wszystko, jak mu się rozpocznie ta przygoda z wyścigami. Wiesz, no zobaczymy. Na pewno inaczej. Z jednej strony też rozumiem, znaczy nie jestem w jego głowie, ale rozumiem jego drogę i tą decyzję. Teraz trzeba zobaczyć, jak ta droga będzie kręta i wyboistą.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i dziękujemy za cały ten odcinek podcastu Kodrek. To jest numer 95. To jest jak zawsze niezwykła przyjemność, Robercie, i w ogóle ostatnio z kimś
Widzisz,
rozmawia. No.
miałem powiedzieć, że ta 95 z kimś mi się kojarzy. Teraz jak to powtórzyłeś, już wiem z kim.
Z kim?
A, jest taki zawodnik, ale nie wyścigowy, co ma 95 w logo jego.
95?
Kilkukrotny. Nawet no,
Ale nie
nie
w świecie
wyścigi.
wyścigów?
Chociaż związane z motorami, z silnikami. Speedway.
Speedway?
Bartek Zmarzlik. No wiem, ta 95 mi chodziło i wiesz,
No
teraz mi spadło. Dobra, nieważne. Pozdrawiamy go też.
z całego serca,
Pozdrawiamy.
może też padnie.
Tak jest, wielokrotnego mistrza świata, mamy nadzieję. Ostatnio komuś opowiadałem, że jak robiliśmy pierwszy program z Robertem, to tak się stresowałem, że pierwszych 5 minut to w ogóle nie pamiętam. Jak tam zaczynaliśmy, że dobrze, że tylko sobie wymyśliłem, co będę mówił. A teraz już ja przynajmniej, jak łyse konie. W
Teraz
sensie,
już na ty
że.
sobie lecimy.
Tak. Opowiadamy tu sobie na poza anteniu, rozmawiamy i w ogóle. Więc super miło, wielkie dzięki. Powodzenia w Bahrajnie, trzymamy kciuki. Cezary leci do Bahrajnu, więc Cezary, bezpiecznego lotu i żebyś tam
Dziękuję.
szczęście przyniósł na torze.
Robert też leci. To też bezpiecznego lotu.
Podobno, podobno. Wybiera się. Pa.
Ej.
Hej.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.